Chcę dzisiaj rozważać na temat Bożej łaski, Bożej miłości, bo mamy teraz zbliżające się święta, czyli pamiątkę przyjścia tutaj Jezusa Chrystusa i w jakim celu On dzisiaj, będziemy mówić, w jakim celu On dzisiaj tutaj, znaczy przyszedł na ziemię tutaj, jaki był Jego szczególny cel. Chociaż to będziemy rozważać na podstawie arcykapłańskiej modlitwy Jezusa Chrystusa, to jest Ewangelia Jana, 17 rozdział, od 1 po 15. I tutaj przeczytajmy to z Ewangelii Jana, przepraszam, 17 rozdziału od 1 wiersza. To powiedział Jezus, a podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieło, które mi zleciłeś, abym je wykonał, a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twego. Teraz poznali, że Ty wszystko, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. I strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo, ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Także tutaj widzimy to modlitwę Jezusa Chrystusa przed Jego odejściem z tego świata. To jest modlitwa arcykapłańska Jezusa Chrystusa i On tutaj mówi, że przyszła już godzina, nastał ten czas Jego odejścia tutaj z tej ziemi. Mówił to też do swoich uczniów. To też dotyka i nas jako ludzi wierzących i to jest bardzo głęboka, jak widzimy, treść tej modlitwy, dlatego że ona zawiera w sobie cel przyjścia Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, Jego odejście do chwały i życia w wieczności. To jest bardzo ważne dla nas jako ludzi wierzących. Mówi też o tym, że świat nienawidzi tych, którzy idą za Chrystusem, idą za Słowem Bożym i nie przyjmują tego Słowa, odrzucają, ale prosi, jak widzimy, Ojca, żeby zachował od tego świata też i grzechu tych, którzy są Jego uczniami, są Jego dziećmi. Przede wszystkim Jezus, jak wiemy, będąc tutaj na ziemi, objawił szczególnie charakter Boga jako Ojca, Jego atrybuty. To jest takie objawienie Bożego imienia. Wiemy, że Bóg nie ma jako takiego imienia, tylko to są przymioty Boże i Jego charakter, i Jego też stosunek do nas jako ludzi, bo tą największą Bożą łaską było tutaj posłanie, jak wiemy, Jezusa Chrystusa na ziemię, żeby pokazać tą wielką łaskę i miłość Ojca, który posłał Syna tutaj na ziemię, który wcielił się i narodził jako człowiek. Bóg stał się, jak wiemy, człowiekiem i zamieszkał wśród nas jako ludzi, chociaż On był posłany, jak wiemy, do narodu izraelskiego ponad 2000 lat temu, ale dzisiaj o tym przypominamy, te czasy Jezusa Chrystusa, rozważamy cel Jego przyjścia tutaj na ziemię. Atrybuta Boga to są cechy charakterystyczne Boga, stanowiące o tym, że jest tym, kim jest. W przypadku Boga są one wrodzone, niezmienne i wieczne. Natomiast te atrybuty dzielą się na przekazywalne i nieprzekazywalne. Dlatego, że Bóg przekazuje pewne cechy i stosunek życia dla nas jako ludzi, w jaki sposób mamy żyć i podobać się Bogu i przejmować te cechy, które Bóg dał dla człowieka w Jezusie Chrystusie, jako tym, który był zarówno człowiekiem i Bogiem, i są też nieprzekazywalne, czyli te, które dotyczą tylko cech Bożych, tych przymiotów Bożych, które są w Bogu i należą tylko do Niego. Także te, jeżeli chodzi o przekazywalne, to jest wszechwiedza, wszechmoc, suwerenność, sprawiedliwość, miłość, dobroć. Ktoś powie, jak to? My mamy wszechwiedzę? Mamy tą wiedzę, którą Bóg dał nam i tą wiedzę otworzył poprzez Słowo Boże, dlatego że bez Słowa Bożego nie wiedzielibyśmy nic na temat Boga, świata i Jego istnienia. I tu już my mamy tą wiedzę, chociaż nie całkowito ograniczoną, ale Bóg przez Ducha Świętego przekazuje nam też tą ważność na temat Boga, Jego istnienia i tego wszystkiego, co dotyczy Bożej łaski, miłości i sprawiedliwości, i która też jest w nas jako ludziach wierzących. Natomiast te atrybuty nieprzekazywalne to jest niezależność. Bóg jest niezależny od nikogo. Jest też wieczny. Człowiek nie jest wieczny. Bóg nie ma początku ani końca. Do Niego należy wieczność, czyli to jest alfa, omega, początek i koniec wszystkiego, czyli On nie ma początku, nie ma też końca. Bóg też się nie zmienia. On zawsze był takim, jak jest i takim będzie do końca. Bóg jest niezmienny. Posiada tę wszechobecność. My nie jesteśmy w stanie posiadać tej wszechobecności, ale Bóg jest w stanie być wszędzie i na każdym miejscu, i to zawsze. Jest tak, że w naszych sercach, w naszym życiu jest obecny, jak wiemy, na niebie jest obecny, wszędzie wszystko wypełnia. To jest też ten atrybut nieprzekazywalny, czyli to należy ta charakterystyka do Boga. Samoistność. On jest samoistniejącym Bogiem. Transcendencja. Transcendencja, co to takiego jest? To jest byt absolutny, czyli doskonały i od nikogo niezależny. Zobaczmy, że Bóg jest bytem absolutnym, doskonałym i od nikogo niezależnym. I jesteś święty. Świętość Boża polega na tym, że w Nim jest tylko dobro, nie ma zła, jest tylko światłość, nie ma w nim ciemności. W nim jest wszystko, co najlepsze. Najlepsze dla ludzi, dla aniołów, dla całego stworzenia. To jest Boża łaska, Boża miłość i to, co Bóg daje człowiekowi, to jest wszystko, co może być najlepsze. A żeby poznać Boga, to widzimy, Bóg posłał tutaj na ziemię Syna swego Jezusa Chrystusa, który daje nam tą wiedzę i to poznanie na Jego temat. I to, jak wiemy, czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale od 1 wiersza po 15. Przeczytajmy to, Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1 wiersza po 15. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłby wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce i przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie, rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, dlatego go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, jak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca, czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. W tym fragmencie tutaj jest zawarta też ważna prawda na temat Boga jako Ojca i Syna Jezusa Chrystusa. Tutaj widzimy poznanie Boga przez Syna Jezusa Chrystusa, tak jak to powiedział Jezus tutaj, że On jest tą drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. I mówi o tym, że do uczniów, że wy Go znacie, znacie Ojca, natomiast Filip mówi, pokaż nam Ojca. Przecież my nie znamy Ojca, a Jezus mówi, że On tutaj jest tym, który objawił charakter, łaskę, miłość i całość na temat tych przymiotów Ojca, jakim On jest naprawdę przez to Jego działanie, tu dzieła, które On wykonywał na ziemi, będąc Bożym Synem. I On mówi, jak długo jestem tu z wami, Filipie, a ty mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. I On mówi o tym, żeby wierzyć to na podstawie dzieła, jakie On wykonuje, czyli uczynki, które on tutaj czynił na ziemi. A co Jezus tutaj czynił na ziemi, pokazując, że on jest tym prawdziwym Bogiem? Przebaczał grzechy. Bo kto jest w stanie przebaczyć grzechy, jak nie Bóg? Niejednokrotnie jemu zwracano na to uwagę, że tylko Bóg jest w stanie przebaczyć grzechy. A Jezus przebaczał grzechy i on pokazywał to, że on jest tutaj też nie tylko człowiekiem prawdziwym, ale prawdziwym Bogiem. Wypędzał demony, miał moc nad demonami, wskrzeszał zmartwych. Jezus bardzo dużo czynił cudów i nikt tyle cudów nie uczynił, co Jezus, jak wiemy, będąc na ziemi. Uzdrawiał, panował nad przyrodą, chodzi, jak wiemy, po wodzie, znikał nawet wtedy, kiedy chciano go zabić, to on potrafił zniknąć i już jego nie było i nikt jego nie widział. Czyli będąc w ciele potrafił chodzić, widzimy, po wodzie i potrafił znikać nawet podczas zmartwychwstania. Przyszedł i stanął pośród uczniów swoich, a oni byli zdziwieni, myślą, że widzą ducha, a on mówi, dotknijcie mnie, zobaczcie, że duch nie ma kości, a ciała, a ja mam. Zobaczmy, że on będąc w ciele potrafił to wszystko czynić, a na górze przemienienia przemienił się z tego ciała ziemskiego w to ciało chwalebne, a jego oblicze było jak blask słońca, a szatę białe jak światło. Zobaczmy, i to tylko może uczynić nie człowiek, ale Bóg. I on tutaj to wszystko pokazał i przedstawił dla swoich uczniów, że on był tutaj na ziemi nie tylko człowiekiem, ale prawdziwym też Bogiem. Potrafił czynić to, czego nie jest w stanie uczynić człowiek. Człowiek nie jest w stanie się przemienić z tego ziemskiego ciała w ciało niebiańskie, a Jezus potrafił. Dla Niego nie było rzeczy niemożliwych, będąc tutaj, jak wiemy, na ziemi. Wiemy też, że On dał tą obietnicę, że przyjdzie i zabierze nas do siebie, jak tutaj w Ewangelii Jana to czytamy od pierwszego wiersza 14 rozdziału. Mówi do uczniów, niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga we mnie, wierzcie w domu Ojca mego, wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę, żeby przygotować wam miejsce i przyjdę, znowu wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zobaczmy, jaka to jest dla nas obietnica, jakie to jest wielkie błogosławieństwo dla dzieci Bożych, zapoczątkowane na samym początku dla apostołów, dla uczniów Jezusa Chrystusa, a teraz to już jest też dla wszystkich tych, którzy oddali swoje życie dla Jezusa Chrystusa. To jest Boża obietnica dla nas jako ludzi wierzących. Teraz dalej to jest odkupienie, ofiara Jezusa za nasze grzechy. To jest coś bardzo ważnego dla nas jako tych grzeszników, których Jezus przyszedł tutaj na ziemię, żeby usprawiedliwić i zbawić. I to nie inaczej, jak tylko przez wiarę, co czytamy w liście do Rzymian, 5 rozdział od 1 wiersza przeczytamy o tym usprawiedliwieniu z wiary, o którym mówi apostoł Paweł. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej, nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy Jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrze. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego, a nie tylko to, lecz chlubimy się też Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Także widzimy tutaj tą wielką Bożą łaskę, Bożą miłość w tej odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa, która jest niczym niezastąpiona. Nie jest człowiek niczym zastąpić tego, co daje nam sam Bóg. Dlatego, że to jest Jego słowo, które przekazał apostoł Paweł o tym usprawiedliwieniu z łaski i o którym też mówił Jezus Chrystus w swoim arcykapłańskiej modlitwie, że to wszystko jest darowane Jemu przez Ojca i On tutaj po to przyszedł, żeby uratować, zbawić grzeszników i też doprowadzić do opamiętania i nowego życia w Jezusie Chrystusie. I że On to wszystko wykonał. I On mówi, uwielbij Ty mnie, Ojcze, siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Zobaczmy, że Jezus, który był w ciele, a jako Chrystus miał chwałę na niebie, zanim świat powstał. To jest Boży cud, że On był u Ojca, przepraszam, był u Ojca i tutaj narodził się, przyszedł na ziemię i tutaj też chwałę miał od Boga, chociaż żył, jak wiemy, wyparł się tej chwały tutaj na ziemi, ale później wrócił do tej chwały na niebie i znowu ma tą Bożą chwałę. Już nie jest jako ten słaby człowiek z słabościami ludzkimi, ale jest tym wszechmocnym Bogiem i jest Chrystusem po prawicy Ojca, zasiadł tam na niebie. Wiemy, że apostoł Paweł mówi o tej łasce zbawiennej w Jezusie Chrystusie w liście do Efezjan w drugim rozdziale. Czytamy to od 8 wiersza o tym zbawieniu z łaski. To jest list do Efezjan, drugi rozdział, od 8 wiersz i 9. To wszyscy znamy na pamięć, że albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, aby także widzimy do dobrych uczynków, aby się kto nie chlubił Jego, bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Także my jako ludzie wierzący, chociaż jesteśmy zbawieni z łaski, ale ta Boża miłość i Boża łaska, która jest w nas, prowadzi nas do tego nowego życia, że wyrzekliśmy się tego świata, grzechu i nieprawości, żeby już żyć dla Boga, jak to było czytane przed naszą wspólną modlitwą, że mamy te dary duchowe, które rozdzielił nam Bóg, żebyśmy usługiwali, chodzili i czynili dobro tutaj na ziemi jako ludzie wierzący, jak to też czynił to dobro, Jezus Chrystus, który nam to wszystko zapoczątkował. Jezus też, jak wiemy, zwyciężył poprzez śmierć, zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest bardzo ważne dla nas, to, że śmierć została pokonana, bo dlatego, że Jezus mógł przecież umrzeć, a nie zmartwychwstać i wtedy by został tylko wielkim bohaterem, tak jak to wielu chrześcijan poumierało ze względu na prześladowania religijne, ale Jezus Chrystus nie umarł w taki sam sposób. On umarł i zmartwychwstał na trzeci dzień, jak wiemy, po śmierci. I tutaj te zmartwychwstanie daje nam usprawiedliwienie, dlatego że apostoł Paweł mówi w 4 rozdziale listu do Rzymian, w 25 wierszu, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Czyli poprzez zmartwychwstanie Jezus nas usprawiedliwia, nasze przeszłe postępowanie, nasze grzechy i my jesteśmy święci i nienaganni przed obliczem Bożym. I to jest też Boży cud i Boża łaska, Boża obietnica dla dzieci. Mało tego, jak już mówiłem, daje nam obiecane dziedzictwo przygotowane w Jego Królestwie. I to też apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan. Czytamy to w 3 rozdziale, 25 wiersza po 29. List do Galacjan, 3 rozdział, od 25 wiersza. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostali w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekli się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama i dziedzicami według obietnicy. Tutaj widzimy, że apostoł Paweł mówi, że wiara daje nam tą możliwość, tak jak wiara Abrahama, że staliśmy się dziećmi Bożymi i nie ma tutaj już różnicy ani kobiety, ani mężczyzny, ani narodowości. Zobaczmy, że wszyscy w Jezusie Chrystusie są dziedzicami Bożej obietnicy. To po prostu Boży cud tej Bożej łaski i Bożej obietnicy, która jest darowana wszystkim tym, którzy Go przyjęli, którzy przystąpili do pokuty, do opamiętania, do porzucenia świata, grzechu i nieprawości. A mało tego, jeszcze Jezus daje obietnicę Ojca, tutaj dla uczniów swoich mówi o tym, Ducha Świętego, że my tutaj na ziemi już nie jesteśmy sami, nie jesteśmy osieroceni, ale Jezus Chrystus przez Ducha Świętego zamieszkuje w naszych sercach, jeżeli my po prostu Jego zaprosimy do swojego serca, w pokucie oczywiście i upamiętaniu. Bóg nie zamieszka w sercu człowieka grzesznego, jeżeli człowiek się nie upamięta i ze skruchą w sercu nie zaprosi go do swojego serca, żeby on prowadził, zamieszkał, opiekował się nami jako swoimi dziećmi i doprowadził nas do życia wiecznego w Jego Królestwie. I to czytamy w Ewangelii Jana, 14 rozdziale od 15 wiersza po 21 o tej obietnicy Ducha Świętego. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazanie moje, przestrzega je, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować będę i objawię mu samego siebie. Także widzimy tutaj to, że Jezus Chrystus, chociaż odszedł z tego świata, jak widzimy, do Ojca na niebo, zasiadł po Bożej prawicy, nie pozostawił ludzi tutaj na pastwę losu, ale przychodzi i zamieszkuje w sercach ludzkich. I dzisiaj już nie znamy Chrystusa, jak wiemy, według ciała, tylko według Ducha Świętego, który zamieszkuje w sercach ludzi wierzących, o ile my tego pragniemy, prosimy, pokutujemy i Jezus Chrystus zamieszkuje w sercach ludzi, którzy Jego o to proszą. To jest nasz Pocieszyciel. On pociesza nas w trudnych tutaj przeżyciach, doświadczeniach, chorobach, nieszczęściach, daje pokój, radość, miłość, wstrzemięźliwość. Także to wszystko jest owoce Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo, które jest w nas i do nas należy jako ludzi wierzących. I to jest też Boża obietnica i że to, że Jezus odszedł z tego świata, to my mamy Jezusa Chrystusa dostępnego dla nas, który jest w nas. I tutaj, jeżeli my chodzimy tutaj na ziemi i głosimy Boże prawdy, to ktoś może powiedzieć, o, to Jezus jest wśród nas, ale jest obecny przez Ducha Świętego i ludzie mają widzieć w nas Jezusa Chrystusa, który jest w nas i przez którego my przekazujemy tutaj te Boże prawdy, dlatego że Duch Święty zamieszkuje w naszych sercach i On jest tutaj w nas obecny. Obecny jest w Kościele jako ta głowa Kościoła i cały czas opiekuje się każdym zborem i też Kościołem. I jeszcze na temat Ducha Świętego po raz drugi Jezus mówi w Ewangelii Jana w 16 rozdziale. Czytamy to od 13 wiersza po 15. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Także tutaj jest jakby pokazana cała pełnia Trójcy Świętej, czyli Duch Prawdy, Jezus Chrystus, że z mego weźmie i z Ojca. Czyli to wszystko jest tą jednością w Bogu, czyli cała Trójca zamieszkuje w sercu człowieka wierzącego. Bo jeżeli zamieszkuje w nas Duch, to w nas jest i Syn, i jest też Ojciec. Jakże tutaj teraz można odrzucić Boga, jak to się mówi, który jest w trzech osobach i jest tą jednością. I mówi, że Duch nie będzie sam z siebie mówił, Ojciec też nie mówi, Syn też nie mówi sam z siebie, tylko widzimy jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest cała pełnia boskości, która zamieszkuje w serca ludzi wierzących. To jest Boża obietnica, Boża łaska i Boża miłość darowana nam w Jezusie Chrystusie. To jest, zobaczmy, Boży cud, Bożej łaski, Bożej miłości względem nas jako ludzi wierzących. I nieraz tu mówiłem, czy ktoś by chciał swoje dziecko oddać na taką kaźń, jako Bóg Ojciec oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa, jako to ofiarę przebłagalną za nasze grzechy? To jest wyraz największej Bożej miłości względem grzesznego człowieka. A zobaczmy, jak mało ludzi przyjmuje to Bożą łaskę, szukają, przepraszam, usprawiedliwienia w swoim dobrym, sprawiedliwym i świętym życiu. Ludzie zamykają się nieraz od tego świata, uciekają gdzieś na pustynię, uciekają do klasztoru, zamykają się, żeby nie mieć dostępu świata tego grzechu, żeby dostąpić samousprawiedliwienia, ale to jest niemożliwe. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie nas usprawiedliwić poprzez tą Bożą łaskę i Bożą miłość. I tutaj nie ma takiej religii na świecie, która by była w stanie tego dokonać. Ludzie próbują wejść w ten stan samouświęcenia, własnej świętości. Ale człowiek i tak, jeżeli nie grzeszy czynem, to myślami grzeszy. I człowiek nie jest w stanie sam się usprawiedliwić przed Bogiem, ale Bóg nas usprawiedliwia poprzez tą łaskę i Bożą miłość, która darowana nam jest przez Boga w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, który zamieszkuje w naszych sercach. Coraz częściej mówi się, że teraz chcę powiedzieć na temat uwielbienia Boga, że powinno być stylem całego ludzkiego życia. Bo my uwielbiamy Boga w pieśniach na przykład, ale też mamy uwielbiać Boga w naszym życiu codziennym, w naszych czynach i naszym nastawieniu do Boga i bliźnich i wśród tych, którzy nas otaczają. To jest prawdziwe uwielbienie Boga, ale to jest trudne w codziennym naszym życiu. Powinniśmy trwać w tej relacji z Bogiem i z ludźmi. Nieraz odchodzimy od tych zdrowych relacji poprzez trudy ziemskiego życia, ale znowu powracamy, dlatego że Duch Święty mówi stop, to jest moment, nie przekraczaj tego, wracaj z powrotem do Jezusa Chrystusa, do Jego łaski, do Jego miłości. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jana 15:8. Czyli jeszcze raz, Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. To my przynosimy Bogu chwałę przez owoc obfity naszego życia i poddania się Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu i Ojcu. Także to jest też Bożą łaskę, że nie to jest nie z nas, ale że to Bóg w nas czyni to, że my przynosimy ten obfity owoc tej Bożej łaski w naszym codziennym życiu. Tak być to powinno. I jeszcze z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, 31 wiersz. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Zobaczmy, że nie tylko te uczynki naszego życia, ale też uczynki, jak tutaj mówi, cokolwiek wszystko, co czynicie, cokolwiek, czy nawet jecie, czy pijecie. Zobaczmy, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko mamy czynić na Bożą chwałę. Także nasze jedzenie, nasze picie, nasze życie całe podlega Bożej chwale. Także powinniśmy o tym też pamiętać i nie zapominać, że nasze życie jest tą światłością, tą solą dla tego świata i też dla siebie nawzajem, że my mamy cokolwiek tutaj czyniąc, żyjąc na ziemi, pokazywać tą Bożą obecność w naszym życiu, Bożą łaskę, Bożą miłość, miłosierdzie. To wszystko jest spowodowane w nas przez Ducha Świętego, który zamieszkuje w naszym sercu. Ale to nie jest tak, że człowiek już tak przyjął Jezusa i od razu stał się człowiekiem doskonałym. To jest, jak wiemy, wzrost całego naszego życia duchowego. Powoli, najpierw, jak wiemy, jest człowiek młodzieńcem, który pije mleko, później zaczyna już jeść mięso, stara się poznawać coraz więcej, więcej, porzucać ten świat, ten grzech, a w końcu staje się już dorosły jako ojciec, który może przyprowadzać innych do Chrystusa, opiekować się nimi i pokazywać na ten duchowy wzrost, że człowiek jakby prowadzi innych do zbawienia w Jezusie Chrystusie. Zobaczmy, jest opieka Ducha Świętego, Ojca, Syna, ale też jest opieka duchowa tutaj, duszpasterzy na ziemi. Także potrzebni są nauczyciele, jak widzimy, te dary duchowe w szkole, gdzie się uczy dzieci od małego dziecka, w szkółkach niedzielnych. Także tutaj jest opieka duchowa poprzez to, że wspólnie rozważamy, czytamy Słowo Boże i to dotyka naszych serc i umysłów. Przeto stajemy się coraz bardziej więksi, wzrastamy w wierze tej Bożej łasce, miłości i też poprzez to, że wyrzekamy się pożądliwości i pragnień tego świata, żeby żyć już nie dla ciała, ale dla ducha, dla Boga. To jest też wielka Boża łaska, ten wzrost duchowy do momentu odejścia z tej ziemi do Boga, do Jezusa Chrystusa. Ale dla Boga ważnym jest każde dziecko, jakie by ono nie posiadało, jaki by nie posiadało wzrost. Natomiast ci, którzy są już dłużej w Jezusie Chrystusie, powinni mieć większy wzrost, dlatego że nie tylko znają Słowo Boże, ale żyją tym Słowem Bożym, pokazują przykład, jak żyć, tak jak apostoł Paweł mówi, mnie naśladujcie. No ale, że tak nam powiedzieć, naśladujcie mnie, ktoś z nas nie, to już jest trudniej. Apostoł Paweł, jak widzimy, miał już ten wzrost jako tego ojca duchowego, że mógł tak powiedzieć. My natomiast cały czas potrzebujemy jeszcze wsparcia duchowego i wzrostu poprzez to, że nas wychowuje Duch Święty i prowadzi do tego życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. I powinniśmy za to też Bogu dziękować.